W momencie, kiedy malarz wyprowadził Jolę z pieczary, perełka dobrnął do drzwi, które dzisiaj rano zabezpieczył pętlą z drutu. Teraz odkręcił drut. Deski zaskrzypiały jękliwie. Potem nagle ucichło. Napłynęła aksamitna fala ciszy. I wtedy perełce zdało się, że w górze, w ciasnym korytarzyku słyszy czyjeś kroki. Znieruchomiał. Kroki zbliżały się. Teraz był już pewny, że ktoś za nim idzie. Przeraził się. Droga odwrotu została odcięta. Zatrzasnął za sobą drzwi i błyskawicznie zaplutł pętlę, tak że dwa splecione końce pozostały po jego stronie. Potem niemal biegiem przemierzył pieczarę, w której rano natknął się na pokrowiec z workiem cementu. Pokrowiec leżał na starym miejscu. Perełka bez trudu znalazł korytarz, którym rano przybyli malarz ze swym towarzyszem. Kiedy się weń zapuścił za sobą, usłyszał odgłos trzeszczenia desek. Ktoś szamotał się z zadrutowanymi drzwiami. Pan inspektor przyspieszył kroku. Był pewny, że za chwilę natknie się na malarza albo spotka Jolę. Przebiegł może 50 kroków, gdy nagle ujrzał przed sobą kilka wielkich drewnianych słupów, tworzących rodzaj obudowania. Jeden z nich, spróchniały i porosły mchem, leżał zwalony w poprzek korytarza. Przesadził go jednym skokiem i znalazł się naprzeciw nowych drzwi. Pchnął je. Poleciały z łoskotem na ziemię. Zamarł w nagłym przerażeniu. Znowu zaległa cisza. Tylko w dali, za jego plecami, wciąż słychać było łomotanie i trzeszczenie desek. Jeszcze nie otworzył. Przemknęło mu przez głowę. Stanął na przewalonych starych wrotach, przejechał latarką po ścianach. Znajdował się w nowej pieczarze. Była obszerna, sucha, zawalona starymi, zbutwiałymi deskami. Znalazł drogę między zwałami drzewa. Świeże, wdeptane w glinę ślady butów zaprowadziły go do mniejszej i prawie pustej groty. Gdy stanął u jej wejścia, zatrzymał się gwałtownie. Biegnący za światłem latarki wzrok natrafił nagle na zbitą z desek platformę, na której widniały resztki wilgotnego jeszcze cementu. Jest! Pomyślał oszołomiony tym widokiem. Jest miejsce, o którym wspominała Jola. Tutaj zapewne szajka stara się ukryć skradzione obrazy. Nie mylił się. Tuż za platformą ujrzał naturalne wgłębienie zamurowane niemal całkowicie. Rzucił się w tym kierunku. Przez szczelinę w wilgotnym jeszcze murze wsadził rękę do wnętrza wgłębienia. Napotkał chłodny metal. Drżącymi palcami zaczepił o krawędź omurowania. Natrafił na kanciasty kamień. Szarpnął go. Kamień nie ustąpił. Szarpnął powtórnie. Teraz świeże omurowanie rozsypało się, przygniatając chłopcu rękę. Syknął z bólu. Odgarnął kamienie i jeszcze raz sięgnął do środka. Gładki, metalowy przedmiot miał okrągławe kształty. Podważył go dłonią i szybko wyłuskał z wgłębienia. Gdy zaświecił latarką, zobaczył prawie metrową, blaszaną tuleję. Była niezbyt ciężka. Przyjrzał się jej uważniej. Z obu końców miała zalutowane dna. Potrząsnął tuleją. Nic nie zadzwoniło ani nie zatelepało w środku. Tuleja była czymś zwarcie napełniona. Nie miał ani chwili do stracenia. Przypuszczał, że człowiek, który szamotał się z drzwiami, mógł zaraz zjawić się w grocie. Włożył tuleję pod ramię, przycisnął ją kurczowo, zaczął szukać drogi odwrotu. Smuga światła z latarki krążyła nerwowo po ścianach. Po chwili napotkała załom zaznaczony głębokim cieniem. Ruszył szybko w tamtym kierunku. Natrafił na stromo pnące się stopnie. To pewno droga, która prowadzi do tajemniczego wejścia pod basztą, pomyślał i w popłochu zaczął się wspinać ku górze. Był tak oszołomiony faktem znalezienia dziwnej tulei, że zapomniał o malarzu i Joli. Myślał tylko o jednym. Jak najszybciej wydostać się ze znalezionym skarbem z podziemnych korytarzy. Wspinał się mozolnie po spadzistych stopniach. Gdy dobrnął do korytarza stemplowanego drewnianymi palami, był już ogromnie zmęczony. Nie zatrzymał się jednak ani na chwilę. Puścił się biegiem wzdłuż suchego, prostego korytarza. W głębi widać już było jaśniejszy krąg światła. To otwierał się przed nim wylot podziemnego labiryntu. Odetchnął głębiej i naraz ten nikły krąg dziennego światła napełnił go radością. Rzucił się do przełazu, poczuł w źrenicach kłującą jasność słonecznych promieni. Schylił się. Przepełznął pod niskim, skalanym okapem, ujrzał jasny płat nieba i ciemną koronkę wierzchołków drzew i nagle... pociemniało mu w oczach. Przy wejściu do pieczary stała Srebrna, a obok krępy mężczyzna z kędzierzawą głową, Tyrolczyk. Chciał rzucić się do ucieczki, lecz w tej samej chwili mężczyzna złapał go błyskawicznie za kark.
— Skąd to masz?
— usłyszał stłumiony, pełen zdumienia i pasji okrzyk. Szarpnął się, jęknął coś niezrozumiale i nagle otrzymał krótki, suchy cios w twarz. Cios był tak silny, że chłopiec zatoczył się, wypuścił tuleję i upadł na kamienie. Tonął w szaro-różowych kręgach i naraz, zdało mu się, runął w czarną otchłań. Gdy się ocknął, ujrzał nad sobą zamazaną sylwetkę jakiegoś mężczyzny. Przerażony zamknął szybko oczy. Człowiek pochylony nad nim pociągnął go za ramię. — Kto cię tak urządził? — dobiegł doń cichy głos. Przez szparki w powiekach ujrzał granatowy beret. — Tajemniczy — przemknęło mu przez myśl. — Skąd tu się wziął? Czego chce ode mnie? Przecież przed chwilą widziałem tamtego. — Nie bój się — usłyszał nalegający głos tajemniczego. — To ja. Perełka otworzył szerzej oczy. Uniósł się na łokciach. Tajemniczy pomógł mu wstać. Powiedz, kto to był? Perełka wciąż jeszcze był oszołomiony. Uniósł rękę do czoła. Patrzał na tajemniczego szeroko rozwartymi, półprzytomnymi oczami. Tamten szarpnął go za ramię. Mów, to ty uciekałeś przede mną w grocie? To ty zadrutowałeś drzwi? Mów, bo każda chwila jest droga. Perełka spojrzał nieufnie. W odpowiedzi wzruszył tylko ramionami. Tajemniczy ujął go pod brodę, uniósł lekko jego głowę. Słuchaj, powiedz, jestem oficerem służby śledczej. Perełka zatrzepotał rudymi rzęsami.
Pan? Oficerem służby śledczej?
Wymamrotał. Naraz wszystko wydało mu się jasne. Uśmiechnął się niemrawo i dodał.
A myśmy myśleli, że pan...
Mów. Przerwał mu oficer. Żądam od ciebie ścisłych wyjaśnień, kto cię uderzył. Perełka odpowiadał teraz krótko, zwięźle i jasno, jak na młodego detektywa przystało.
Ten gorylowaty typ z plebanii.
Sam był?
Nie, ze Srebrną, to znaczy z tą panią, która ma taką srebrną strzechę na głowie.
Więc to ty byłeś w grocie?
Tak.
Czego tam szukałaś?
Obrazów.
Twarz oficera wydłużyła się w nagłym, nieopanowanym zdumieniu. Zapytał teraz ostro, przynaglająco. Skąd wiedziałeś, że oni ukradli obrazy?
Jola mi powiedziała.
Która Jola?
Tak gruba.
A skąd ona wiedziała?
Wydedukowała z gazety. Wyczytała, że we Wrocławiu zginęły flamandy.
Na surowej twarzy oficera pojawił się uśmiech. Kogo spotkałeś w grocie?
No to właśnie dziwne, że nikogo. Miał być ten malarz i Jola.
A ten, co cię uderzył?
Tego spotkałem dopiero tutaj. Szedł pewno z cementem, bo im cementu zabrakło.
A tę zamurowaną dziurę kto rozwalił?
Ja.
Oficer mocno ścisnął chłopca za ramiona. Co tam znalazłeś?
Coś takiego, jakby blaszaną rurę.
Gdzie ją schowałeś?
On mi ją odebrał.
Oficer wrzasnął niemal. To dlaczego od razu tego nie powiedziałeś?
Perełka rozłożył ręce gestem bezgranicznej rozterki. Jedno wiem, że dostałem od niego w ucho.
Zanim to powiedział, oficer z niecierpliwionym ruchem przeciął ręką powietrze, odwrócił się i zaczął zbiegać ze zbocza, za chwilę znikł wśród drzew. Perełka patrzał za nim pełen osłupienia.
Oficer służby śledczej,
wyszeptał bezwiednie. Naraz przypomniał sobie o Joli. Ogarnął go lęk.
Co z Jolą? Może malarz uwięził dzielną dziewczynę? Może jej się coś stało?
Uniósł zwinięte dłonie do ust i zawołał nabrzmiałym lękiem głosem.
Jola! Jola!
Spod lasu odpowiedziało mu tylko echo. Stał chwilę bezradnie. Potem wolnym krokiem zaczął schodzić ku jezioru. Naraz zatrzymał się. Nie wolno jej zostawić samej. Zawrócił. Zdecydowanym ruchem przeczesał palcami włosy, przetarł oczy i szybko wśliznął się przez otwarty właz do groty.